Witajcie, z tej strony Michał Oleszczyk, Spoilermaster, podcast do słuchania po seansie. Zapraszam Was do posłuchania kolejnego odcinka podcastu, w którym opowiadam o kinie bez strachu przed spoilerami. Zapraszam do wysłuchania odcinka, jeżeli widzieliście już film, o którym mówię, ewentualnie jeżeli nie boicie się spoilerów. Spoilermaster jest podcastem w całości utrzymywanym ze składek patronek i patronów na serwisie patronite.pl. Zachęcam Was do odwiedzenia strony mojego podcastu w tym serwisie i, o ile to możliwe, do wsparcia podcastu składką. To jest podcast, w który wkładam bardzo dużo pracy i dużo godzin researchu przed każdym odcinkiem po to, żeby dostarczyć Wam najlepszą możliwą wiedzę i najciekawsze informacje o filmach zarówno klasycznych, jak i nowych. Wszelkie wsparcie będzie przeze mnie bardzo docenione. Bardzo serdecznie Was zapraszam na dzisiejszy odcinek. Odcinek poświęcony filmowi klasycznemu, filmowi Wybawienie z roku 1972 w reżyserii Johna Boormana. Zanim jednak zacznę opowieść o Wybawieniu, tradycyjna sekcja, a mianowicie errata. Do poprzedniego odcinka o Słodkim życiu Federico Felliniego wkradły się co najmniej dwa błędy, które zostały mi słusznie wytknięte. Niniejszym chcę je sprostować. Otóż Słodkie życie nie było nominowane do Oscara w kategorii najlepszy film zagraniczny. Otrzymało nominację w kategorii najlepszy reżyser, kostiumy, nominację tu spełnioną, ale nie w kategorii właśnie najlepszego filmu zagranicznego. A drugi błąd to fakt, iż w filmie Vittorio De Sica, o którym mówiłem w tamtym odcinku, czyli Stazione Termini, nie wystąpiła Ingrid Bergman, jak twierdziłem, ale amerykańska aktorka Jennifer Jones. A teraz pora już na Wybawienie, Deliverance. Film, który, co ważne, jest legalnie w tym momencie, to znaczy we wrześniu 2020 roku, do obejrzenia w serwisie Netflix. Serdecznie Was zachęcam do tego obejrzenia przed wysłuchaniem odcinka. Rok 1972 był znakomitym rokiem dla amerykańskiego kina. Wystarczy spojrzeć na listę filmów nominowanych w kategorii najlepszy film do Oscara, żeby zobaczyć, z jak znakomitymi tytułami, właściwie z tytułami legendarnymi, które przez następne dekady pozostaną dla wielu szczytowymi osiągnięciami kina, mamy do czynienia. W kategorii najlepszego filmu konkurowały ze sobą Ojciec Chrzestny, Francisa Forda Coppoli, Kabaret, Boba Fossiego, znakomity, choć mniej znany w Polsce, Sounder Martina Rita, ale także Wybawienie Johna Boormana wedle powieści Jamesa Dickeya, film, który przyniósł wytwórni Warner Brothers w tym roku ogromny zysk i stał się piątym najlepiej zarabiającym filmem w Stanach Zjednoczonych i filmem jednocześnie, który był połączeniem elementów, wydawałoby się, trudnych do połączenia, mianowicie prestiżu, skandalu i pewnego rodzaju obyczajowego przekroczenia, do którego kino wczesnych lat 70. zaczynało widzów powoli przyzwyczajać. Dość powiedzieć, że w tym samym 72 roku miała premierę Ostatnie tango w Paryżu Bernardo Bertolucciego i w tym samym okresie, troszeczkę wcześniej, Mechaniczna pomarańcza Stanleya Kubricka, wszystko to były filmy, które w znaczący sposób szokowały widzów tym, co ukazywały. Można powiedzieć, że Wybawienie należało do filmów najmocniejszych w tamtym okresie, filmów, które naruszały granice obyczajowe w sposób najbardziej drastyczny. Jednocześnie nie było żadnych wątpliwości, że był to film znakomicie zrealizowany, podpisany przez bardzo już na tym dosyć wczesnym etapie kariery spełnionego reżysera, jakim był John Boorman, a jednocześnie film oparty na niebywale prestiżowej powieści napisanej przez pisarza, który w tamtym przynajmniej okresie był kreowany na rodzaj nie tylko literackiej supergwiazdy, bo to także prawda, ale także swego rodzaju narodowego proroka. Właśnie James Dickey będzie jednym z głównych bohaterów dzisiejszego odcinka Spoilermastera i chcę Wam opowiedzieć o jego życiu zarówno jako poety, jak i powieściopisarza, ale także swoistego mitotwórcy amerykańskiego południa. Ale o tym wszystkim za chwilę. O czym jest Wybawienie? Wybawienie w największym skrócie to film akcji, film przygodowy, jednocześnie dramat psychologiczny i egzystencjalny, w którym mamy czterech bohaterów, Drew, Eda, Louisa i Bobiego, którzy są dosyć wygodnie żyjącymi mieszczuchami z Atlanty, a właściwie z zamożnych przedmieść Atlanty w stanie Georgia na południu Stanów Zjednoczonych, którzy w pewnym momencie postanawiają spędzić czas na spływie kajakowym na rzece Kaulawasi. Jest to rzeka fikcyjna. Mają dopłynąć do miasta Aintree, które jest także fikcyjne. James DK uwielbiał wymyślać fikcyjne nazwy miejscowości i tworzyć swoją własną mityczną wersję południa, o czym powiem za chwilę. A zatem owa czwórka przyjaciół rzeczywiście wyrusza w dół rzeki Kaulawasi i po drodze spotykają grupę lokalnych mieszkańców zaszytych gdzieś w osadzie w Apalachach. Ta osada już niedługo ma zostać zniszczona, ma zostać zalana po tym, jak zostanie wybudowana tama, ogromna tama, która całkowicie przebuduje krajobraz tej okolicy. No zresztą właśnie budowa tej tamy jest powodem, dla którego Louis, czyli taki prowodyr tej wycieczki, uprawiający kult zdrowia i przetrwania, proponuje pozostałym trzem, troszkę bardziej zasiedziałym kolegom, ową szaloną wyprawę. Pierwsze spotkanie z tubylcami mają charakter wzajemnie podejrzliwy. Jest też bardziej jasny akcent w postaci chwilowej muzycznej idylli, kiedy Drew wchodzi w duet na swojej gitarze, gra z młodym chłopakiem na ganku, który wspaniale gra na banjo, ale bardzo szybko okazuje się, że atmosfera się zagęszcza i dochodzi do erupcji przemocy. Bobby zostaje brutalnie zgwałcony, Ed przygląda się temu przywiązany do drzewa i w pewnym momencie Louis ratuje sytuację, zabija jednego z napastników i zaczyna się tak naprawdę walka o przetrwanie. Reszta filmu ma charakter takiego, można powiedzieć, survivalowego dramatu i jednocześnie filmu akcji, który kończy się akcentem takiej, można powiedzieć, pewnego egzystencjalnego smutku, kiedy to bohaterowie wracają do swojego codziennego życia, ale na zawsze będą naznaczeni po pierwsze traumą tego, co przeżyli, a po drugie kłamstwem wersji, którą opowiedzieli policjantom, nie chcąc ponosić odpowiedzialności za zadanie śmierci napastnikowi. A zatem kino z pogranicza, można powiedzieć, przygody, męskiej przygody w lesie, egzystencjalnej zadumy nad granicą cywilizacji, nad jej kruchością, nad tym, w jaki sposób przemoc przynależy naturze i jak człowiek, który jest na granicy między naturą a stworzoną przez siebie kulturą, w jaki sposób człowiek stara się kroczyć po owej bardzo cienkiej linii. A zatem filozofia i akcja w jednym. Dokładnie tak można też streścić istotę sukcesu, jaki odniósł swoją powieścią James Dickey. I zanim przejdę do samego filmu, który ma bardzo wiele aspektów interesujących, chciałbym opowiedzieć wam właśnie o Jamesie Dickeyu, ponieważ jest to postać absolutnie fascynująca, o wiele bardziej fascynująca niż się spodziewałem, kiedy zaczynałem przygotowania do tego odcinka. Wydawało mi się, że DK będzie takim tylko jednym z przypisów do całej opowieści, natomiast fakty okazały się o wiele ciekawsze i tak naprawdę DK wyrósł na głównego bohatera moich poszukiwań i tutaj ogromny też ładunek wiedzy, jaki udało mi się zdobyć dzięki kilku pozycjom książkowym i które także chciałbym w tym momencie wymienić jako swoje źródła, ponieważ zawsze, kiedy przygotowuję odcinek, źródła są dla mnie bardzo, bardzo ważne. O DK-u dowiedziałem się najwięcej z dwóch książek. Po pierwsze z książki Henry'ego Harta, z biografii DK-a pod tytułem The World as a Lie, James Dickey, a po drugie z książki wspomnieniowej syna Jamesa DK-a, czyli Christophera DK-a, wydanej w roku 1998 pod tytułem Summer of Deliverance, czyli dosłownie, można powiedzieć, lato wybawienia. To jest książka, która ma pod tytuł Wspomnienia syna i ojca i tak naprawdę traktuje o relacji właśnie Christophera Dickeya, który później stał się znanym dziennikarzem, o bardzo trudnej relacji, jaką miał ze swoim, można powiedzieć, większym niż życie ojcem. James Dickey urodził się w roku 1923 w Georgii i był, można powiedzieć, takim wcieleniem kilku prądów amerykańskiego życia literackiego, bo z jednej strony starał się dorównać Hemingwayowi, jeżeli chodzi o taką pewną pozę macho, prawdziwego mężczyzny, myśliwego, kogoś, kto angażuje się właśnie w takie stereotypowo męskie rozrywki i działania, a z drugiej strony Był poetą, człowiekiem wielkiego literackiego obycia i wyrafinowania, co więcej profesorem literatury angielskiej od późnych lat 60., w zasadzie do samej śmierci, wykładającym ową literaturę na Uniwersytecie Południowej Karoliny. W dzieciństwie Dickey zaczytywał się w nie tyle właśnie w poetach, co w powieściach dla młodych chłopców, jakie wpajano w tych właśnie późnych latach 20., wczesnych 30. chłopcom tamtego czasu. Przede wszystkim kochał opowieści o Tarzanie, ale także o amerykańskim kosmonaucie Johnie Carterze. Oczywiście te opowieści to jeszcze sprzed czasu, kiedy faktycznie podróżowano w kosmos. I jego bohaterowie to właśnie byli bohaterowie takich pełnych przygód powieści dla chłopców, którzy nie bali się bólu, nie przyznawali się do żadnych cudzysłów dziewczęcych uczuć i przede wszystkim żyli życiem przygody. To bardzo mocno uformowało jego wyobraźnię, uformowały także ją tak zwane pulpowe, czyli popularne groszowe powieści kryminalne, którym się zaczytywał, w których bardzo często pojawił się element dosyć ekstremalny, jak na tamte lata, przemocy. Z drugiej jednak bardzo silnie oddziałała na niego amerykańska poezja i można powiedzieć, że Wybawienie, czyli ta książka, którą wydał w roku 1970, to jest właśnie dokładnie przecięcie tych dwóch fascynacji. To znaczy, z jednej strony mamy tutaj ową słynną scenę gwałtu na Bobim, która no, wydaje się pochodzić wprost właśnie z jakiejś takiej bardzo brutalnej powieści, wręcz eksploatacyjnej, quasi być może nawet pornograficznej. Mamy tutaj sceny ekstremalnej przemocy w tej powieści, a z drugiej cały czas jest tutaj obecna filozoficzna refleksja na temat stosunku pomiędzy człowiekiem i naturą, wypowiadana czasami wprost przez narratora tej powieści, jakim jest Ed. Ed, czyli bohater grany w filmie przez Johna Voighta. O tym jeszcze za chwilę. Dickey swój pierwszy tomik poetycki wydał 10 lat przed Wybawieniem powieściowym, to znaczy dokładnie w roku 1960, ale już w 1966 był tak zwanym wybranym, tak zwanym poetą laureatem. Wcześniejsze jego życie obfitowało w rozmaite rozdziały, bo poza tym, że często zmieniał miejsce zamieszkania, a także szkoły, do których uczęszczał, to był między innymi członkiem drużyny futbolowej na swojej uczelni, ale także walczył w II wojnie światowej. Co prawda jego wysiłek militarny głównie ograniczał się do obsługiwania stacji radarowej, ale także latał na myśliwcach w trakcie II wojny światowej i uczestniczył także w wojnie koreańskiej, mimo że nie poleciał do Korei, ale także pracował jako technik radarowy na terenie Stanów Zjednoczonych. W swoich późniejszych opowieściach o latach wojennych uwielbiał przesadzać swoje osiągnięcia, uwielbiał opisywać siebie jako takiego zaciekłego pilota myśliwców, który całą wojnę przeżył właśnie latając i walcząc z powietrznymi wrogami. Biografowie absolutnie temu zaprzeczają. Tych lotów wcale nie było tak wiele, a te, które były, wywoływały w nim ogromny strach i stres. No, ale Dickey i to pozostało mu na całe życie, był rodzajem mitotwórcy. Już sam tytuł powieści, biografii, którą przytoczyłem, World as a Lie, czyli Świat jako kłamstwo, mówi bardzo wiele o tym, jak bardzo Dickey lubił zmyślać. Ważne jest to, że już w roku 1966, także we wrześniu, został on mianowany oficjalnym konsultantem Biblioteki Kongresu do spraw poezji, a zatem niesłychanie prestiżowe stanowisko, ale przez całe lata 60., i to jest najważniejsze, żeby zrozumieć Wybawienie i żeby zrozumieć, z jakiego napięcia zrodziła się ta powieść. Otóż przez całe lata 60. James Dickey dzielił swoje życie na dwa tory. Można powiedzieć, że wręcz w tym podziale było coś schizofrenicznego, coś trochę z Mr. Hyde'a i doktora Jekylla. Żył z jednej strony życiem aspirującego poety, takiego poety, który bardzo silnie inspirował się poezją romantyczną, postromantyczną, taką właśnie wyrywającą z okowów codziennej egzystencji, kierującą jednostkę ku jakimś ekstazom, epifanii, objawień, przeżyć, a z drugiej strony żył absolutnie mieszczańskim życiem i to takim życiem, jakie było dostępne dla wykształconego młodego mężczyzny w Georgii tamtego czasu, mianowicie pracował w agencjach reklamowych, między innymi układając reklamy dla linii lotniczych Delta, czy dla lokalnie produkowanej, pochodzącej z Atlanty, Coca-Coli, a także dla chipsów Lay's. Był jednym słowem takim admenem, kimś, kto wymyślał kampanie reklamowe, hasła reklamowe, oczywiście jego talent językowy mu w tym pomagał, a z drugiej strony pisał poezję i często mówił o tym swoim życiu jako o życiu absolutnie rozszczepionym, to znaczy to, co wykonywał dla pieniędzy, tym tak naprawdę pogardzał, nazywał to swoim piekłem, a z drugiej strony było to życie poetyckie, które mogło być tylko częściowo przeżywane. Ono było bardzo intensywne, wiązało się z wyjazdami zagranicznymi, wiązało się także z licznymi odczytami, z coraz to większym, rosnącym prestiżem, bo James DK przez całe lata 60. bardzo się starał o to, żeby jego pozycja w świecie poetyckim rosła, walczył o swój prestiż. Innymi słowy, jest tutaj takie podstawowe rozszczepienie na tego Jamesa DK'a, który odnajduje się w przytulnym dobrobycie mieszczańskiego amerykańskiego życia, takiego właśnie życia na amerykańskiej suburbii lat 60. i który właśnie pisze hasła reklamowe dla Coli, czyli no już największy symbol Ameryki, prawda, Coca-Cola. A z drugiej strony James DK, który pisze wiersze będące hołdem dla natury, dla ciągłych transformacji natury, taką także medytacją dotyczącą tego, gdzie się kończy natura, gdzie zaczyna się człowiek, czy jest możliwe jakieś głębsze porozumienie pomiędzy jednostką ludzką a zwierzęciem, na przykład jednostką ludzką a rzeką, czy jest możliwe porozumienie pomiędzy człowiekiem a duchami osób zmarłych, które na pewno funkcjonują także poprzez naturę. Jest tutaj pewien taki element, można powiedzieć, panteistyczny w tej poezji. Wystarczy zerknąć do niektórych z tych wierszy z lat 60., a możemy je czytać w polskim przekładzie, bo w roku 1985 wydawnictwo literackie wydało tomik Wybór wierszy DK'a w świetnych przekładach Tadeusza Sławka. Czytając te stosunkowo wczesne wiersze, to są wiersze sprzed Wybawienia, bardzo łatwo dostrzec bardzo ogromną fascynację DK'a przyrodą i także takim ciągłym poszukiwaniem jakiegoś ekstatycznego uczestniczenia w tej przyrodzie, takiego momentu, w którym człowiek na przykład stanie się jednością z rzeką, w której pływa. No, rzeka oczywiście ma ogromną rolę w Wybawieniu, więc może przyjrzyjmy się jednemu z tych wierszy, nazywa się on po polsku Wnętrze rzeki, Inside the River, taki jest tytuł angielski. Przeczytam fragmencik tego poematu. Najpierw przeczytam go po angielsku i za chwilę w przekładzie Tadeusza Sławka i może kawałeczek tej prawdy wewnętrznej, tej duchowej prawdy Jamesa DK'a dotrze do was i dzięki temu zrozumiecie lepiej, skąd wzięło się Wybawienie, dlaczego ten film tak mocno akcentuje właśnie przyrodę i skąd wzięły się pytania, które stawia tam i DK, ale także reżyser John Boorman. Po angielsku ten fragmencik brzmi tak: Let flowing create a new inner being, and as the source in the mountain gives water in pulses. These can be felt of the heart, of the current, and here it is only one wandering step forth into the sea, your freed hair floating out of your brain. I to bardzo dobrze przekłada Tadeusz Sławek. I niech przepływ stworzy nową wewnętrzną istotę. Rytm źródła w górach, pulsem bijącego wody, wyczuć się daje w samym sercu nurtu. Oto jest jeden niepewny krok w stronę morza, gdy rozpuszczone włosy falą prosto z mózgu płyną. Taka figura właśnie kroku w stronę wody, pulsującej wody, źródła, które gdzieś bije, być może pod rzeką, być może to źródło bije w nas samych, być może to jest po prostu nasze własne serce. The heart of the current, serce prądu, to może być także serce tego prądu, który przecież płynie w nas. A zatem nawet po tym fragmenciku Wnętrza rzeki widzicie, jakiego typu to jest poezja i jakiego typu emocja towarzyszy DK'owi w kontakcie z naturą. DK wiedział, że pisząc swoją powieść, którą już zaczął w połowie lat 60., że będzie to taka próba przejęcia mainstreamu, a przynajmniej mocnego wpisania się w amerykański mainstream z jego strony, dlatego bardzo długo pracował nad powieścią Wybawienie, dosłownie ważył każde słowo, ważył każde zdanie, był niesłychanie ostrożny w tych swoich literackich staraniach. I końcowa powieść jest także efektem długich negocjacji, jakie uprawiał ze swoim redaktorem. Ważne jest to, żeby dostrzec, jak bardzo w tej powieści wybrzmiewa właśnie temat napięcia między naturą a cywilizacją. Wybrzmiewa on zwłaszcza w dwóch postaciach głównych, to znaczy Louisa i Eda. Louis to ta postać, w którą w filmie wcieli się Burt Reynolds, a Ed to ta postać, w którą wcieli się John Voight. Louis mówi w pewnym momencie do Eda na początku tej powieści takie słowa. Zrozumiałem, że przetrwanie nie zależy ani od nitów i żelaza, ani od szczelnie zamykanych podwójnych drzwi schronu, który zbudowałem. Zależy ode mnie. Wszystko sprowadza się do człowieka i do tego, czego potrafi dokonać. Tylko ciało jest prawdziwe. Po prostu istnieje. Ta fascynacja ciałem, takim jak najprostszym bytowaniem, bytowaniem, które byłoby uwolnione od tej narośli, tego kasku cywilizacji, który jest nam nałożony, było absolutną obsesją Jamesa Dickeya. I jeżeli będziecie o tym pamiętać i spojrzycie na film Wybawienie, to zobaczycie, że jest to film właśnie o tym, jak owa skorupa, ten pancerz cywilizacji zostaje brutalnie zerwany z bohaterów. W jaki sposób właściwie w przeciągu kilkunastu godzin przeistaczają się oni właśnie z tych zamieszkujących ciepłe, technologicznie zaawansowane amerykańskie przedmieście wczesnych lat 70. właśnie w walczące o przetrwanie zwierzęta pośrodku głuszy. Co ważne, dla Dickeya tematy w tej książce obecne były także głęboko osobiste. O niektórych mówił wprost, o niektórych dopiero w zasadzie mówią jego biografowie po latach analiz źródeł, różnych listów, różnych relacji. Z jednej strony sam Dickey przeżył rodzaj traumatycznej przygody w trakcie spływu ze swoimi przyjaciółmi na rzece Kusawati, która w filmie została przemianowana, ale rzeczywiście był taki moment, kiedy spływ okazał się niebezpieczny i ci przyjaciele, którzy z nim wtedy byli, zostali poniekąd także uwiecznieni w postaci tutaj obecnych bohaterów powieści. Natomiast to z jednej strony. Z drugiej strony też w powieści został odciśnięty taki bardzo niejednoznaczny stosunek Jamesa Dickeya do homoseksualizmu. Po latach jest pewne, że o czym sam zresztą mówił, ale nie publicznie, Dickey, że sam Dickey miał doświadczenia homoseksualne, kiedy był w armii amerykańskiej i można powiedzieć, że ten jego, pomimo, że jego życie erotyczne było w 99% heteroseksualne, nie mam tylko tu na myśli jego żony Maxine, ale także dosłownie dziesiątki kochanek, jakie miewał w swoim życiu i zresztą to dziedzictwo ciągłej niewierności i kłamstw jest jednym z głównych dziedzictw negatywnych, z jakimi mierzy się Christopher Dickey w swojej książce Summer of Deliverance, o której już wspomniałem. To pogodzenie się z wiarołomstwem ojca jest czymś niesłychanie trudnym dla syna. Natomiast rzeczywiście jest tak, że podejście Dickeya do homoseksualizmu miało coś wspólnego z takim podejściem także obecnym przynajmniej w pewnych kręgach i w pewnym czasie w kulturze brytyjskiej, to znaczy, że miłość homoseksualna pomiędzy zwłaszcza młodymi chłopakami to jest taki pewien etap, przystanek dojrzewania seksualnego na drodze do jedynie słusznego heteroseksualizmu. Tak czy inaczej, w całe życie Dickeya jest usiane różnymi epizodami, kiedy albo proponował, albo w jakiś dwuznaczny sposób żartował z możliwości homoseksualnych romansów, jednocześnie przyznając się, że tego typu relacje miał będąc jeszcze w amerykańskiej armii. I ów właśnie homoseksualny gwałt, który dokonuje się w Wybawieniu, jest tutaj takim wydarzeniem centralnym, absolutnie przełamującym całą akcję filmu na pół, że tak powiem. Do pewnego momentu jest to film dosyć beztroski, potem jest to film naznaczony traumą. Dość powiedzieć, że ten element jest także takim elementem obwarowanym pewnym napięciem i pewnym tabu w samym życiu Jamesa Dickeya. I zwłaszcza w postaci Bobiego, czyli owej ofiary gwałtu zagranego przez Neda Beattiego w filmie, to napięcie się ujawnia, dlatego że jest to postać bardzo niejednoznaczna także w powieści, postać, co do której wielu krytyków dostrzegło pewną niechęć Dickeya od samego początku, to znaczy Bobby jest pokazywany jako słaby, właśnie jako otyły, jako różowy, jego skóra jest opisywana trochę jak taka skóra niemowlęcia, taki nie w pełni uformowany mężczyzna, mężczyzna, do którego Ed odczuwa rodzaj wstrętu nawet zanim dojdzie do gwałtu, a po owym gwałcie też Ed opowiada o tym, że dla niego Bobby był w jakiś sposób splamiony, a zatem wielu komentatorów wskazywało na to, że Bobby jest tą postacią, w którą DK jakby wepchnął te wszystkie cechy, których sam w sobie nie lubił. Innymi słowy, to właśnie podejrzenie, że być może sam, przynajmniej w jakiejś części swojej tożsamości seksualnej, jest homoseksualistą, o to umieścił w postaci Bobiego, który zostaje nacechowany takimi różnymi stereotypowymi znacznikami słabości, ewentualnie zniewieściałości albo niedojrzałości męskiej, co także jakby jest takim świadectwem tego, w jaki sposób DK przepracowuje temat homoseksualizmu, oczywiście z pozycji mężczyzny identyfikującego się jako heteroseksualista. Wspomniałem o tym, że sam DK przeżył traumatyczny spływ, wspomniałem o tym, że jest element homoseksualny w jego własnym życiu. Wspomnę więc o tym także, że co wielokrotnie podkreślał i co także przyznaje jego syn Christopher w swojej książce, te cztery postaci, czyli Louis, Bobby, Drew i Ed, to są cztery aspekty osobowości DK'a. On o tym powiedział wprost, więc nie jest to żadna nadinterpretacja. DK mówił, że moja osobowość jest podzielona pomiędzy właśnie tego silnego Louisa, który chciałby przetrwać siłą własnych mięśni, pomiędzy Bobiego, który jest tym właśnie otyłym, leniem i takim właśnie mężczyzną słabym. Spójrzcie tylko na zdjęcia DK'a, ewentualnie spójrzcie na jego mikrorolę w wybawieniu jako szeryfa pod koniec filmu, żeby zobaczyć, że on także przez całe życie zmagał się z otyłością i to nie jest przypadek, że Bobby jest właśnie otyły, bo to jego właśnie nadmierne ciało, takie ciało, które się wymknęło jakoś spod kontroli, które zaświadcza właśnie o braku tej dyscypliny, którą ma Louis chociażby, to jest ciało Jamesa DK'a. Drew jest tym najbardziej rozsądnym i praworządnym z bohaterów, jego gra Ronnie Cox i on jako jedyny chce namówić kolegów, żeby udali się pod osąd wymiaru sprawiedliwości. On tutaj reprezentuje tą literę prawa i reprezentuje tą stronę osobowość DK'a, który przez całe życie bał się policji, bał się wymiaru sprawiedliwości i chciał szanować tę instytucję. A Ed to jest przede wszystkim ów DK jako mieszczanin piszący slogany dla Coca-Coli, dlatego że Ed w powieści pracuje w agencji reklamowej i także pisze slogany i nadzoruje wykonanie artystyczne rysunków i zdjęć do reklam. A zatem Ed to jest ten DK mieszczuch, DK dobrze zarabiający obywatel Atlanty. No i tak mniej więcej na te cztery elementy jest podzielony DK w książce. Dodam, że Drew jest także poetą, ponieważ ma gitarę, śpiewa i jest tym łącznikiem ze światem sztuki. A zatem to jest jeszcze aspekt autobiograficzny, aspekt takiego właśnie zadumania nad własną tożsamością, rozszczepienia jej na czterech bohaterów i następnie wrzucenia w tych bohaterów w sytuacje niesłychanie dramatyczne. A zatem powieść bardzo dobrze sprzedająca się. Tylko Love Story Ericha Segala w roku 1970 plasowało się wyżej od Wybawienia. Love Story, którym zresztą DK szczerze pogardzał, a Erich Segal pogardzał Jamesem DK'em i książką Deliverance, chwaląc się, że w jego wspaniałym melodramacie Love Story słowo na cztery litery, czyli fuck, nie pojawia się ani razu. Jedynym słowem na cztery litery, jakie pojawia się w Love Story, jest love, z czego zresztą śmiał się DK i zaprzyjaźniona z DK'em, a przynajmniej mu życzliwa Pauline Kael, krytyczka filmowa, która Love Story absolutnie nie znosiła i w wcieleniu powieściowym, i w wcieleniu filmowym. I jeżeli teraz spojrzycie z lotu ptaka, przygotowałem pierwszy grunt, pierwszą warstwę naszej opowieści i spojrzycie właśnie na DK'a, poetę południa, DK'a, który w roku 1970 ma już lat prawie 50, który budował bardzo długo swoją reputację literacką, ale który dopiero w tym momencie staje się bestsellerowym autorem. DK'a, który zmaga się z tymi rozmaitymi wpływami, z jednej strony tej twardej męskości Tarzana, Hemingwaya, powieści zapamiętanych z dzieciństwa o przygodach dzielnych chłopców, Dodam także powieści o dzielnych chłopcach na rzece, bo przecież Huckleberry Finn Marka Twaina to była jedna także z ulubionych powieści Dickeya, na której właśnie Huck i Tom podróżują po rzece Mississippi. I na to nałożycie to wszystko, co dzieje się w wieku XX, czyli drugą wojnę, którą on przeżywa, wybuch modernistycznej twórczości w latach 50., bitnicy, rewolucja obyczajowa, która zawłaszcza lata 60., to zobaczycie niesłychanie bogaty taki kociołek, w którym te różne wpływy mieszają się i wpływają na to, że powieść Deliverance, której tytuł Wybawienie czerpie oczywiście z polskiego przekładu, bo ona wyszła w 1989 roku w przekładzie Julity Wroniak w wydawnictwie literackim, że to wybawienie to jest też takie właśnie poszukiwanie wybawienia w świecie ogromnych sprzeczności natury i kultury, tradycji i nowoczesności, no i samego Jamesa Dickeya, który wydaje się te wszystkie sprzeczności doskonale wcielać. I teraz powoli, skoro już rozumiemy, skąd intelektualnie, poetycko, emocjonalnie ta powieść się wzięła, możemy powolutku przejść w stronę filmu. Film powstał w roku 72, ale zdjęcia do niego ruszyły w maju 71 roku. Dickey wiedział, że pisze powieść z dużym potencjałem filmowym. To trzeba bardzo wyraźnie powiedzieć. On wręcz skroił tą powieść troszeczkę tak, żeby no, adaptacja filmowa była możliwa. Dickey dostał zlecenie z wytwórni Warner Brothers do napisania scenariusza. Napisał go rzeczywiście. Wytwórnia wysłała mu jako przykład scenariusz Mechanicznej Pomarańczy, żeby wiedział, jak, mówiąc wprost, formatować scenariusz, jak scenariusz powinien wyglądać. Dickey całkowicie zignorował ten wzór i napisał scenariusz, który wygląda jak powieść, znaczy, który jest bardzo rozlewny w napisach, scenariusz, który ignoruje wszelkie zasady sztuki oszczędnego scenariopisarstwa i scenariusz, dodam, który wyszedł książkowo, nawet w pewnym momencie, chyba już jakieś 20 lat temu, był dodany do jednego z numerów miesięcznika Side and Sound, brytyjskiego. Mam to wydanie. Jest to scenariusz liczący sobie 150 stron takiej zbitej, mocnej prozy. Można w zasadzie go czytać jako drugą powieść. I jest to scenariusz, który świadczy o ogromnej megalomanii Jamesa Dickeya. Co prawda James Dickey jest wymieniony na ekranie jako jedyny scenarzysta Wybawienia, tak zarządził hollywoodzki sąd arbitrażowy, ale John Boorman, reżyser, walczył o to, żeby też mieć tak zwany kredyt, nie dostał go i wydaje mi się, że sąd arbitrażowy chyba się pomylił, bo czytając ten scenariusz Dickeya, chwilami no, śmiałem się w głos, dlatego że jest to dosyć pretensjonalna rzecz, to znaczy jest to taki scenariusz napisany przez pisarza, który wyobraża sobie swój film gdzieś na pograniczu w kina przygodowego, kina nowofalowego. Dość powiedzieć, że scenariusz zaczyna się od tego, że widzowie mają siedzieć w kilkuminutowej ciszy przy czarnym ekranie, mają wręcz zacząć zastanawiać się, czy nie zepsuł się projektor, po czym przez kilkanaście sekund mają słyszeć dźwięk szumiącej wody, następnie znowu ma być czarny ekran, potem przez kilka minut mają słyszeć banjo, potem znowu ma być czarny ekran, po czym ma być na ekranie widoczny palec Louisa przebiegający po mapie i planujący wyprawę. No, brzmi jak kino awangardowe niemalże, ale Dickey widział swój teatr ogromny. Pierwsze pół godziny filmu w wersji Dickeya działoby się całkowicie w Atlancie i pokazywałoby przede wszystkim takie ogołocenie codziennej egzystencji bohaterów, taką pustkę duchową, w której żyją, jednocześnie przy dużym dobrobycie materialnym. Szczerze mówiąc, jak czytałem te partie tekstu, przypominał mi się Drzewo Życia Terensa Malika i te wszystkie sceny z Seanem Pennem błądzącym po jakichś chromowano szklanych budynkach i poszukującym Boga. Natomiast no, tak się stało, że John Boorman, który ostatecznie został wynajęty do reżyserii tego filmu, mocno skrócił ten scenariusz, uczynił go wręcz takim popisowo przejrzystym scenariuszem, bez tych wszystkich tłustawych elementów. Po prostu tłuszcz powycinał, zostawił samą tkankę, że tak powiem, samo białko w tym scenariuszu, ale Boorman nie był pierwszym wyborem. Pierwszym wyborem był Sam Peckinpah, czyli reżyser, który w tamtym czasie słynął z bardzo brutalnych filmów w rodzaju Dzikiej Bandy, między innymi, której swoją drogą chciałbym poświęcić odcinek Spoilermastera kiedyś, no i który powoli też przygotowywał się już w rok po wybawieniu filmowym, pokaże jeszcze bardziej szokujący film, czyli Nędzne psy. DK wiedział, że nikt, tak jak w Peckinpah, nie pokazuje w amerykańskim kinie przemocy, dlatego chciał, żeby taki właśnie poemat przemocy stworzył na podstawie jego książki. Peckinpah był zainteresowany, wytwórnia Warner Brothers nie dogadała się w tej kwestii, tym bardziej, że wcześniejszy film Peckinpaha, czyli Balada o Cable'u Hogu, była porażką, więc koniec końców zatrudniono Johna Burmana. I tutaj mały przypis dotyczący Johna Burmana. Burman był gorącym nazwiskiem. Brytyjczyk, reżyser, który na tym etapie już miał nagrodę za reżyserię w Cannes. Nie liczył sobie wtedy jeszcze lat 40, dlatego że lat 40 skończy dopiero w rok po premierze Wybawienia. No, był to bardzo, bardzo utalentowany Brytyjczyk, który wychował się w liceum salezjańskim swoją drogą, natomiast przede wszystkim był dynamicznym filmowcem. Nakręcił w roku 65 film pod tytułem Catch Us If You Can, taką trochę Beatlesowską wariację muzyczną dotyczącą innej grupy muzycznej, Dave Clark Five. Film, który przypominał troszkę filmy Beatlesowskie Richarda Lestera, ale był, można powiedzieć, troszkę bardziej, nawet jeszcze bardziej dowcipny niż tamte, formalnie bardzo pomysłowy i został właściwie błyskawicznie zaproszony do Hollywood. Ta wcześniejsza dekada spędzona przede wszystkim w telewizji, na kręceniu dokumentów, bardzo się opłaciła i Burman, można powiedzieć, zadziwił Hollywood filmem pod tytułem Zbieg z Alcatraz. To jest Point Blank, rok 1967, niebywale nowatorski technicznie film akcji z Lee Marvinem w roli głównej. Rok później Piekło na Pacyfiku, także z Lee Marvinem, i z Toshiro Mifune, film rozgrywający się na wyspie gdzieś na Filipinach w trakcie II wojny, w którym pojawiają się tylko tych dwóch bohaterów, którzy walczą o przetrwanie. A w roku 70 film Leo Ostatni, dosyć dziwaczny film eksperymentalny z Cheryl Mastroianim, który przyniósł Burmanowi nagrodę za reżyserię w Cannes. Jedną z dwóch, bo w 1998 roku otrzymał tę nagrodę także za film Generał. No, bardzo dobre CV, w 5 lat filmy, które przyniosły mu duży prestiż. Leo Ostatni był co prawda klapą finansową, dlatego też Burman potrzebował czym prędzej zrobić coś, co znowu by zarobiło dużo pieniędzy, tak jak Zbieg z Alcatraz. I Burman nie miał wątpliwości, że główną rolę powinien zagrać Lee Marvin. Lee Marvin nie chciał tej roli zagrać. Wielu aktorów, zwłaszcza tych starszej daty, wycofało się jakby w takim geście pewnego niepokoju przed tym filmem, bo wiedzieli, że zwłaszcza ta scena gwałtu będzie bardzo kontrowersyjna, więc nie przyjęli tej roli, między innymi Charlton Heston nie przyjął roli w tym filmie. Natomiast ani przez chwilę nie wahał się z przyjęciem propozycji operator tego filmu, czyli Vilmos Zsigmond, pochodzący z Węgier, wybitny operator, który już za parę lat zasłynie zdjęciami do Łowcy Jeleni Michaela Cimino, ale na Burmanie największe wrażenie zrobił zdjęciami do McCabe i Pani Miller Roberta Altmana, do filmu z roku 71, który zasłynął z wspaniałych takich przydymionych zdjęć w sepi na szerokim płótnie panoramicznego ekranu Panavision. Pewne podobieństwa w filmowaniu przyrody w jednym i drugim filmie, to znaczy w McCabe i Pani Miller i w Wybawieniu, zdecydowanie są. A Zsigmond objawia się tutaj jako artysta filmujący tutaj na szerokiej taśmie barwnej Amerykę owych właśnie Apalachów, kontrastujący chrom, stal i szklane wieżowce Atlanty właśnie z tą dziczą rzeki Chattooga, bo na tej rzece były kręcone zdjęcia, to jest rzeka na granicy między Georgią i południową Karoliną. No i także do ekipy dołączył wybitny montażysta, nominowany za ten film zresztą do Oscara, Tom Priestley, syn jednego z ulubionych pisarzy J.P. Priestleya, jednego z ulubionych pisarzy DK'a, co DK uznał za znak od Boga swoją drogą. Bardzo dobra ekipa, silna wytwórnia Warner Brothers, potężna także machina marketingowa stanęła za tym filmem, no ale problemem był James DK, który pojawiał się na planie, utrudniał wszystkim życie, mówił aktorom nie tylko jak mają grać, ale rozmawiał z nimi trochę jak z postaciami, po czym twierdził, że on jest stwórcą, bogiem tych postaci. DK był ciężkim alkoholikiem, który raz wdał się w bójkę na pięści z Burmanem na planie tego filmu. No, było to bardzo trudne, w pewnym momencie został usunięty przez wytwórnię z planu, potem wrócił trochę z podkulonym ogonem, zaczął wmawiać wszystkim po kolei i każdemu w wielkim sekrecie, że podobno to, co się wydarzyło w powieści, to dokładnie mu się przydarzyło i kiedy go pytali, czy dokładnie, on mówił z takim głębokim spojrzeniem, tak, dokładnie, sugerując, że on także przeżył tą przemoc, którą opisał. No, bardzo kolorowa postać, której koniec końców Burman nie tylko się z nim pojednał, ale także zaproponował mu rolę szeryfa i rzeczywiście pod koniec możecie zobaczyć DK'a właśnie w roli szeryfa. Natomiast nie ma wątpliwości, że Burman wniósł ogromną świeżość formalną do Wybawienia i teraz już przechodzę stricte do filmu. To jest film fantastycznie nakręcony, to znaczy pomijając fakt, że obecnie nie byłoby możliwe nakręcenie tego filmu, przynajmniej nie w takiej formie, to znaczy studio trochę przyoszczędziło na kaskaderach i wiele z tych niebezpiecznych ewolucji na rzece jest wykonywanych po prostu przez samych aktorów, pomijając ten fakt, rzeczywiście film nosi znamiona dużej autentyczności. Wspaniałe planery, wspaniałe panoramiczne zdjęcia, plany zarówno bliskie, jak i dalekie, ruchoma kamera, która w kilku momentach popisowo przechodzi z lądu na wodę i zaczyna płynąć razem z bohaterami, to wszystko są takie momenty, zwłaszcza kiedy widzimy pokonywanie tych wysokich przełomów rzeki Chattooga, które naprawdę sprawiają, że no, do dzisiaj zapierają dech. Montaż Priestleya jest fantastyczny, między innymi w scenie, w której właśnie Drew toczy swojego rodzaju pojedynek swoją gitarą z chłopakiem grającym na banjo. To jest słynny moment Dueling Banjo z tego utworu właśnie, który potem wszedł w zasadzie już do popkultury. No to jest też fantastycznie zmontowany moment, gdzie tempo utworu muzycznego narzuca także tempo całej sekwencji i pokazuje w zasadzie taki jedyny szczęśliwy, beztroski moment tego filmu. Jest to rzeczywiście i wizualnie zdumiewające, i reżysersko bardzo odważne. Burman, jakby mocując się z materiałem, w którym z jednej strony musiał pokazać piękno przyrody, a z drugiej strony okrucieństwo przemocy, poradził sobie z tą fuzją znakomicie i poradzi z nią sobie jeszcze wielokrotnie w przyszłości, bo poza tym, że w latach 70. czekają go niemalże same wpadki, od katastrofalnego Zardoza poprzez strasznego Egzorcystę 2, to w latach 80. wróci do formy i nakręci m.in. Excalibur, Szmaragdowy Las, podobny pod wieloma względami do Wybawienia i Sławę i Chwałę, za którą, Nadzieję i Chwałę, za którą będzie ponownie nominowany do Oscara. Film oczywiście ma także bardzo silną obsadę. Dwa słowa o nich. Burt Reynolds, dla którego ta rola była ogromnym ryzykiem, nie tylko ze względów tematycznych, ale dlatego, że jego kariera wtedy była w miejscu, w którym nie do końca chciał, żeby była. Był wtedy znany przede wszystkim jako i kaskader, ale aktor raczej w filmach no, niemądrych, popularnych, serialach telewizyjnych i raczej nie był traktowany jako poważny aktor przez swoich kolegów. Ta rola udowodniła, że Burt Reynolds, poza tym, że jest świetnie zbudowany, ma także dar aktorski i Louis to jest w pełni stworzona przez niego postać. John Voight wchodził na plan z absolutną pewnością jako największy gwiazdor tamtego czasu, dopiero co wystąpił u innego Brytyjczyka, Johna Schlesingera, w Nocnym Kowboju, oscarowym filmie, filmie także naruszającym tabu, ukazującym mężczyznę jako prostytutkę i także zawierającego nowatorskie i pionierskie sceny homoseksualne, więc John Voight tutaj wchodził już na ekrany jako Nocny Kowboj i tutaj nie było wątpliwości, że jest gwiazdą. Ronnie Cox, grający Drew, i Ned Beatty, grający Bobiego, byli aktorami teatralnymi, których Burman bardzo długo poszukiwał i dla których w zasadzie ten film był początkiem ich karier filmowych, także oni byli tym bardzo, bardzo podekscytowani. Plan był trudny, nie tylko dlatego, że zdarzały się na nim kontuzje, nie tylko dlatego, że dochodziło do wielu niechcianych wypadków. Był to swoją drogą plan, na którym pracował Christopher Dickey, czyli syn Jamesa, bardzo ofiarnie poświęcając się, między innymi to jego strzały możecie zobaczyć w scenie polowania na ryby w rzece, bo on miał takie umiejętności i kiedy te strzały są wystrzeliwane, to rzeczywiście widzicie strzały wystrzeliwane przez niego, a także pod koniec, kiedy widzimy plandekę z ciałem, to ciało to jest właśnie Christopher Dickey. Film, plan był trudny, ale można powiedzieć, opłaciło się bardzo, dlatego że cała opowieść ma z jednej strony niesłychaną prostotę, bo mamy rzeczywiście historię na czterech bohaterów opowiadaną w dużej mierze wizualnie. Zwróćcie uwagę, jak bardzo dużo jest tutaj takich całych pasusów, kiedy po prostu nie ma dialogu i kiedy opowiadane jest to tylko i wyłącznie obrazem, montażem, ruchem kamery i bardzo niewielką ilością muzyki. To, na to także warto zwrócić uwagę, że poza paroma takimi przejściami instrumentalnymi nie ma tutaj prawie w ogóle ilustracji muzycznej, a za całą dramaturgiczną, audialną stronę filmu służy po prostu to, co dzieje się w samym lesie, czyli pohukiwania sów, ptaków, szelest poszycia leśnego i tak dalej. To wszystko tam gra niesamowicie także pod tym względem audialnym. Dwie sekwencje, o których trzeba powiedzieć więcej, to jest sekwencja owego pojedynku między gitarą a banjo, to po pierwsze, a po drugie o słynnej scenie gwałtu. Scena z banjo, w której słyszymy utwór zidentyfikowany w napisach jako Dueling Banjos. Jest to scena, do której zaangażowano lokalnego chłopaka. Wedle relacji Christophera Dickeya, lekko upośledzonego, to nie zostało potwierdzone w moich innych poszukiwaniach. Billy Redden, grający tutaj na banjo, po latach wystąpił w filmie dokumentalnym The Deliverance of Robben County, w którym opowiedział, że z jednej strony wspomina kręcenie filmu bardzo dobrze, z drugiej strony żałuje, że nie zarobił na nim więcej, dlatego że zważywszy na to, jaki film był hitem i jak bardzo jego twarz stała się symbolem tego filmu, no zapewne nie musiałby pracować w Walmarcie, dlatego że właśnie w Walmarcie zastała go produkcja dokumentu na 40-lecie filmu. Ale Billy Redden miał pewną karierę aktorską. Później wystąpił między innymi w filmie pod tytułem Blast Fighters z 1984 roku, a także możecie go zobaczyć w Dużej Rybie Tima Burtona z roku 2003, a przez wiele lat Billy Redden prowadził także swoją knajpę pod tytułem Cookie Jar Cafe. Nigdy nie wyjechał z Raven County. Scena rzeczywiście wypromowała także utwór Dueling Banjos, który ma swoje źródła jeszcze w roku 55. W napisach pojawiają się jako jego autorzy Eric Weisberg i Steve Mandel, ale prawdziwym autorem był przede wszystkim Arthur Guitar Boogie Smith, który w oryginalnym utworze Feuding Banjos grał z jakim Donem Reno na banjo i który wygrał proces z Warner Brothers o naruszenie praw autorskich, bo to był jego utwór. Bardzo słynna rozprawa sądowa, kiedy on rzeczywiście zatriumfował, ale co ciekawe, wygrał, wziął pieniądze, ale powiedział, że jego nazwisko nie może pojawić się w napisach filmu Deliverance, ponieważ jest to film bluźnierczy. Dlatego jego nazwisko tam nie jest, ale pieniądze, że tak powiem, za swój zresztą genialny utwór wziął, a także ten utwór przyniósł twórcom nagrodę Grammy, dlatego że stał się tak często granym w radiu przebojem tamtego czasu. Scena gwałtu była traumatyczna na wiele sposobów, poza samą treścią, poza tym, że tak naprawdę po raz pierwszy homoseksualny gwałt został pokazany w kinie amerykańskim, to także była to scena bardzo trudna w kręceniu i której efekt w dużej mierze zależał od dwóch aktorów drugoplanowych, to znaczy postaci napastników. Tego, który rzeczywiście gwałci Bobiego i tego, który asystuje i który omalże nie gwałci Eda. W roli pierwszej wystąpił niejaki Bill McKinney, który na co dzień był lekarzem drzew. Chyba trudno o spokojniejszą profesję. Tutaj rzeczywiście stworzył postać zapadającą w pamięć niesłychanie okrutną, Bill McKinney otrzymał ogromne brawa od całej ekipy, kiedy w długiej scenie rozmowy, już po tym jak zostaje zabity i tkwi ze szczęką wbitą w gałąź, słynna scena, słynny obraz, podobno przez całych 6 minut nie mrugał. Naprawdę mi jest trudno w to uwierzyć, żeby ktoś przez 6 minut nie mógł mrugać, ale podobno tak właśnie było i teraz jak będziecie oglądać ten film, to już zawsze będziecie bardzo uważnie patrzeć na oczy czy Billa McKinneya z wbitą szczęką w gałąź, i żeby znaleźć tam chociaż jedno mrugnięcie. Mnie, szczerze mówiąc, się nie udało. Drugim mężczyzną, tym bezzębnym, przerażająco się uśmiechającym, był Herbert Cowboy Coward, kolega Berta Lancastera z czasów kaskaderskich, którego Lancaster zapamiętał z takich różnych kaskaderskich wyczynów i także cyrkowych, który tutaj wystąpił i także stworzył niezapomnianą postać. Ta scena była wielokrotnie cytowana, między innymi przez Quentina Tarantino, jako taki moment rzeczywiście przerażającej transgresji filmowej, która zmieniła postrzeganie przemocy i też jakby otwarła drogę do kolejnych takich scen. Jeżeli przypomnicie sobie to, co się dzieje w piwnicy pewnego sklepu w filmie Pulp Fiction i to, że tak powiem, co przynajmniej jest tam w pewnym momencie przyobiecane jako groźba postaci Bruce'a Willisa, no to oczywiście jest to ukłon w stronę sceny z Wybawienia. Także te dwie sceny faktycznie, że tak powiem, na dobre i na złe weszły do historii kina i no, razem z drugim filmem, który w tym samym roku wszedł na ekrany, czyli z Ostatnim domem po lewej stronie Wesa Cravena, absolutnie przesunęły granice wrażliwości widzów. Trudno było po tych filmach no, się otrząsnąć i można powiedzieć, że przez całe lata 70. ta eskalacja przemocy bardzo, bardzo mocno się nakręca, także w kinie tak zwanej eksploatacji. Mamy zatem film, w którym, zobaczcie, jak wiele fascynujących elementów się spotyka. Wrażliwa poezja z jednej strony, brutalna proza i brutalna przemoc z drugiej. Pisarz opiewający amerykańskie południe, który już wkrótce zaprzyjaźni się z wówczas gubernatorem Georgii, Jimmym Carterem, a już wkrótce prezydentem, bo to właśnie James Dickey wygłosi wiersz inauguracyjny na inauguracji prezydenta Cartera, pochodzącego z Georgii i takiego prezydenta, który zrobi bardzo dużo dla przemiany wizerunku amerykańskiego południa jako miejsca bardziej nowoczesnego, otwartego niż to stare południe kojarzone, powiedzmy, z przeminęło z wiatrem. Film odmieni losy także samego Rayburn County, gdzie był kręcony, sprawi, że spływy rzeczne staną się bardzo popularne. Właściwie obecnie w Rayburn County najwięcej wpływów jest właśnie z turystyki. Ogromna ilość tej turystyki jest napędzana legendą firmy Deliverance, a sam DK spojrzy na Jimmy'ego Cartera nie tylko jako na przyjaciela, ale także jako na człowieka, który dosłownie, i to jest cytat z DK'a, którego przeznaczeniem było zbawić Amerykę. To deliver America, jak powiedział DK, oczywiście zdając sobie doskonale sprawę z tego, że cytuję tytuł własnej powieści. Film obrósł wieloma interpretacjami. Najciekawsza i najdziwniejsza, jaką znalazłem, należy do historyka Toma Fidicka, który powiedział, że wypływający na rzekę koledzy to jest administracja Kennedy'ego, gwałt, którego doświadczają, to jest Wietnam, a kłamstwa, które następnie opowiadają policji, to są kłamstwa, jakie administracja Kennedy'ego opowiadała Amerykanom o konieczności wojny w Wietnamie. Przyznacie, interesująca adaptacja. Inne interpretacje łączą Wybawienie właśnie z trupami Huckleberry'ego Finna, Moby Dicka, a także z Jądrem Ciemności Konrada, czyli tymi podróżami w dół rzeki, ewentualnie podróżami morskimi, które tak naprawdę są drogą do poznania samego siebie. Najciekawsza absolutnie interpretacja, zanim przejdę do rozmowy z profesorem Vonem, to interpretacja, jaką znalazłem właśnie u biografa Dickeya, wcześniej przeze mną przywołanego, a mianowicie tam on wskazuje moim zdaniem na dwa najciekawsze elementy. Po pierwsze na to, że prawdziwa walka w tym filmie odbywa się pomiędzy dwoma modelami egzystencjalnymi, jakie wcierają Louis i Ed. Louis jest Tarzanem, zdobywcą, tym właśnie silnym macho mężczyzną, a Ed jest storytellerem, kimś, kto wymyśla fakty, czyja wersja tak naprawdę zwycięża. Na końcu Louis podporządkowuje się Edowi, kiedy Ed wymyśla tą wersję oficjalną, którą powiedzą policji, Ed kiwa głową i mówi: tak, dokładnie to powiem, zgadzam się z tobą. To jest ten moment, w którym Burt Reynolds także świetnie zagrał, takiej totalnej podległości Edowi. Koniec końców to wymyślacz reklam Ed, a także storyteller Ed, tworzy tą wersję wydarzeń, która zostanie przyjęta jako prawdziwa, mimo że nie jest przecież to wersja, która rzeczywiście się wydarzyła. Także to wydaje mi się niesłychanie ciekawa interpretacja. Ten film nie zakończył przygody DK'a z kinem, napisał jeszcze scenariusz do Zewu Krwi według Jacka Londona, polecam odcinek Spoilermastera na temat nowej adaptacji tego filmu, no a sława DK'a była ogromna i przed tym filmem, kiedy jeszcze pisał chociażby nadany przez telewizję amerykańską na całe Stany Zjednoczone wiersz opiewający lądowanie na Księżycu 20 lipca 1969 roku, czy inauguracyjny wiersz dla Cartera pod tytułem Siła Pól, The Strength of Fields. Był to po prostu gigant literacki, jednocześnie literacki bufon, który z latami był coraz mniej szanowany, ale miarą tego, jak ogromną supergwiazdą był James Dickey, niech będzie to, że był w tamtym czasie chyba jedynym, a przynajmniej jednym z bardzo nielicznych pisarzy amerykańskich, których sława była tak duża, których nazwisko było tak gorące, że nawet jedno z pism, bodajże Esquire, zaproponowało mu sesję rozbieraną. Miał być pierwszym rozebranym, sfotografowanym pisarzem amerykańskim na łamach takiej rozkładówki. Nie zgodził się. A zatem tych zdjęć już nie zobaczymy. Ale o znaczeniach wybawienia i o tym, jaki portret walki klasowej, jak i także portret amerykańskiego południa jest zawarty w tym filmie, jakie niebywałe sprzeczności kulturowe wczesnych lat 70. ten film sobą wciela, o tym wszystkim porozmawiam teraz z profesorem Patrykiem Wonem z Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych Uniwersytetu Jagiellońskiego i jednocześnie zaznaczam, że rozmowa będzie się odbywała w języku angielskim. Pełen transkrypt tej rozmowy w języku polskim jest dostępny dla patronek i patronów, czyli dla tych, którzy wsparli bądź wesprą Spoilermastera za pomocą serwisu patronite.pl, do czego serdecznie zachęcam, a teraz już przywitam się z moim gościem, profesorem Patrykiem Wonem.
Welcome, it's my great pleasure to welcome to the podcast Professor Patrick Von of Jagiellonian University. Hello.
Hi, Michal. How are you?
I'm good. It's great to have you on the show again. And this time we are properly socially distant because of the pandemics. But nevertheless, thank you so much for finding the time to join us.
No, my pleasure always. Yeah.
Great. Well, today I wanted to talk to you about one of the key movies of 1970s, a film that opened in 1972. Which was a very strong year with The Godfather and Cabaret and several other very, very good films opening that year. And yet Deliverance, the film by John Boorman, I think that it really shocked many people, and it also immediately became apparent that this film is speaking to some very, very vital issues of American culture, American society of that time. Do you recall the conversation around that film, or when you first saw it, what was the impact of the film, culturally speaking?
Well, I'm a little bit too young for it, as far as, you know, to see it in the theater, but the vibe in the early 1970s, I do remember because I had older sisters and an older brother, so I got a lot of that vibe. And there was a sort of a strange feeling in 1972 that the 1960s, that idealism, was sort of over and something was going to take its place. And what you did see is a lot of these films that, after the rating system appeared, they could get away with a lot of more stuff than they could before. So you saw a lot of fairly extreme violence, like the Peckinpah films and so forth. And I think Deliverance falls into that category. They were trying to get away with as much as they could to shock an audience that had probably never seen these sort of things. I think it's obvious what I'm talking about in Deliverance. You know, there's a lot of disturbing themes there. But it was a film that had a lot of sociological and political importance that I think a lot of people probably missed, and we can probably get into that.
Right, absolutely. That's what I wanted to talk to you about, because it seems to me that in the 70s there was a number of films in the United States that discussed overtly or covertly the theme of the class tensions, of the middle class, of working class, and of this rapidly changing environment that those these classes were operating in. Can we discuss the film in those terms, like presenting a very particular view of where are we as a nation in 1972, sort of?
Okay, well, obviously, if you, you know, in literal terms, there's a presidential campaign going on where Richard Nixon was running against George McGovern, and that divided the country generationally and culturally, but also geographically. This film was set in Georgia, and Georgia at that time was kind of caught in a generational and cultural transition itself. There was such a thing called the New South, which Jimmy Carter, which we can get into later, was trying to identify with, as opposed to the Old South. And the Old South, it's hard to explain in this film, but I saw two different cultural divisions here. One was North and South, Dixie, Georgia, as part of the Old South, and Atlanta as a, you know, the legacy of Sherman's March to the Sea, is they'd never forgotten that. And also Appalachia, though, which I think is more complicated, and I think it might be more difficult to explain. But in terms of this film, I think they saw a generational transition of guys that her parents were probably maybe root farmers or just living off the land, or at least their grandparents, and now they had suburban jobs. You know, they were all working in Atlanta, I'm guessing. I didn't read the novel, but I'm guessing they all had pretty good office jobs, and they were, quote, getting back to nature in this film.
Right. And, one of the characters, the character of Drew, who's played in the film by Burt Reynolds, he is this sort of overtly nature guy. He says that, you know, the system will fail one day, that, you know, we need to be prepared because we are too much used to those comforts of, you know, living in a technological society, but this system will fail at some point. Do you feel that there was a more general feeling in the early 70s that the system may fail, quote unquote?
A little bit. I think, and Michal, I think you meant to say Lewis. Is that
Lewis? Right. You're right. Lewis, right.
Yeah. And he was talking to Ed about the system, and I'm sure they get into it more in the novel. But I think by 1972, you had this idea. You know, if you look back at the 1930s, this idea of damming those rivers was seen to be progressive. You know, Woody Guthrie was talking about the Grand Coulee Dam as a force of progress, and it was bringing electrification to these places that had never seen electricity, and dealing with soil erosion and making these rivers, flood controlled. You know, the dams would control floods, and it was seen as a level of progress. You know, industrialization meant progress, but you know, 1972 is 2 years after Earth Day. There's a new vibe in the air of the ecology movement. And I think you could see that even in the opening dialogue, where you don't really see the guys, but they're talking about progress and getting back to nature. I think there's a conflict there because, you know, damming those rivers brought a lot of conveniences to that area of Appalachia, but it also brought, you know, everything has a cost to it. And I think Lewis is kind of caught in that too. You know, I'm sure he feels like he has to get back to nature. There's some sort of primal need for it. And, you know, the guy he's talking to, I think Ed, the John Voight character, says, "Hey, I got a pretty good life. What's to complain about?"
Right. Well, yeah. I think it may be also significant that the guys are from Atlanta, as you mentioned, because, you know, if I read it correctly, after the Civil War, Atlanta, you know, was this sort of beacon of industriousness and, you know, of this sort of recovery from literal ashes, you know, from being completely destroyed through commerce and through brands like Coca-Cola and others, you know, into this very, very modern city, which in 1972 was, I guess, very, very prosperous, right?
Yeah, it was getting to be that, and you know, but the New South is a political term, but it's a cultural term also. You know, Jimmy Carter ran for governor in 1970, and the guy he was replacing, he wasn't running against him because of there were term limits at the time, but Lester Maddox was an old line segregationist, and George Wallace was as well, you know, in Alabama. So you really saw this generational transition where, you know, the Civil War had to come to an end sometime, and it really didn't end until the 1960s in this period we're talking about. And Jimmy Carter was part of that. And I think Jimmy Carter had something to do with this film as well, trying to expand Georgia beyond, you know, peanuts and cotton and tobacco into something of a national sort of interest. And I think he brought this film to Georgia. And that was part of this idea of changing the dynamic from being stereotyped as the old South into something newer. And more progressive, if I can use that word.
Right. Well, there's certainly a fascinating, you know, historical serendipity in that Jimmy Carter actually knew James Dickey and admired his poetry, and he even asked Dickey to write the inaugural poem, I think, for his inauguration as a president. They were both Southerners, but they were very different type of men, right? I mean, Dickey and Carter.
I think Carter, you know, people say he's not a politician. Carter was a politician, and Carter knew to get elected president, he was going to have to, you know, get elected governor first, and to get elected and governor, get elected governor of Georgia, you can't campaign like you're Ted Kennedy. You know, you have to be kind of like a good old boy. So there was a lot of, you know, riding on the fence for Carter in those days. And part of what he wanted to do was identify with intellectual people. And Dickey was, I don't know, I think the guy that Dickey most reminds me of is Ken Kesey. Mm-hmm. And I bet they knew each other, I'm just guessing. Because Kesey wrote a character in One Flew Over the Cuckoo's Nest. The chief is the narrator of this this great novel. It's a fantastic novel about this transition between 1950 and 1960 in the United States and modernization. And what the chief is really disillusioned about is his father lost his identity because they dammed the Columbia River. Celio Falls, and he lost his identity as a chief of a Indian tribe, and then he just became part of what Kesey calls the Combine. And I think that Dickey's kind of getting at this in this novel he wrote. And he and Carter were friends. I think, you know, Carter was trying to prove that he wasn't just a peanut farmer, and he reached out to a lot of people like Bob Dylan, Hunter S. Thompson, Dickey. Carter was running for president, and he knew he couldn't do it by being a Southern governor. He had to have something more than that. So I think he extended his hand to Dickey, and I'm sure Dickey was happy to, you know, help out with this inaugural poem.
Right, right. Well, apparently Dickey was also quite vocal at some moment, at least, as a supporter of the war in Vietnam. And it was seen by, you know, by this newer wave of feminist and left-wing thinkers as somebody of a reactionary, actually. Someone who was very, very, you know, tied into this whole Hemingway-esque way of thinking about, you know, hunting and, you know, manhood and stuff. So he was sort of a transitional figure, I think, between, you know, some older notions and this very modern film, which is Deliverance.
Yeah, I think Dickey was kind of caught again in this generational transition. He was, I don't know if I can use the term, like Hemingway. He wanted to prove that he was a man. So he, you know, he took up archery, and he was a hunter, and he tried to prove his manhood. But he was also, you know, he was an academic poet, you know, at the University of South Carolina. And I think those guys kind of get caught sometimes. You know, there's always a contradiction there. I think the article you sent me yesterday, thank you for that, by the way, that Dickey calls Hemingway a phony, and then he kind of catches himself and he goes, well, he was a great phony. But, you know, there's always this delicate line between an academic and being a big game hunter like Hemingway. You know,
right, right.
I don't think there's a lot of English professors like Dickey running around anymore, but that's
right.
Another
well,
story.
Yeah. But certainly you are a historian who also has a history of actually instructing rafting, right? You actually were doing that in West Virginia. Can you share a little bit of that experience and also tell me if you found the depiction of rafting in the film actually accurate or not?
Well, I was a whitewater rafting guide on a pretty big river, the biggest on the East Coast, the New River in West Virginia, the New River Gauley. And those rapids are class 4 and up, and it's not a job that, you know, you take lightly. I had to train for it. I had to go down and prove I could do it. And it's probably the hardest thing I've ever done in my life, getting not only yourself down, but 8 people you've never met. And you meet them this morning of your trip, and you have to get them down 3 hours through class 4 rapids and not lose anybody. And that was, I told you before, that was always my biggest nightmare, is not myself. I knew I could take care of myself, but I'd lose some kid out of the raft, and they'd, you know, he'd get pinned under a rock or something, and they'd find him the next day, and I'd never, ever forget this. You know, like, I used to have nightmares about this, literally, and I could relate to that in this film, where Lewis kind of takes responsibility, and he says, yeah, it's easy, but you're never going to beat this river. But they were going down in canoes. Probably it wasn't really realistic, but I think today this movie, if they did a remake, they'd make them much more, you know, the rapids would be much more dramatic and so forth. But being a whitewater raft guide was a very different experience. And once you've done it, you know how to read the water, and you can watch this movie with a skeptical eye. But I think this movie wasn't trying to be an adventure movie mostly. I think it was trying to show how the culture was changing and how society was changing. And they just put a raft trip in between to show that as a vehicle.
Right. As far as 1970s are concerned, and the, you know, the whole depiction of class and of working class and of the struggle between different classes, when we think of films like Five Easy Pieces or Blue Collar or this movie, or Breaking Away, which is another great movie from 1979, would you say there is something specific to the 1970s cinema about, you know, how it portrayed American society in its diversity?
Yeah, I think those are all good examples you use. I think this film, you see a couple things here. You see 4 guys, let me try it, Lewis, Ed, Drew and Bobby, that were probably, I'm guessing, their grandparents were living without electricity. And now they're living in 1972 in modern America. And you can see when they go to the gas station and they meet that guy, especially Bobby, played by Ned Beatty, is very condescending. You know, he doesn't even call them people. They said, he says people, and he loves his hat. And that guy says, you don't know nothing, you know. And I think that was sort of this cultural divide where city kid, you know, Ned Beatty was an insurance salesman. Mm-hmm. And this guy, you know, who knows what he has to live through, but it wasn't an easy life. And their whole city, whatever you want to call it, village or, you know, this little community was getting dammed up by a river and it was going to be underwater. And you could see this, there was a symbol there that I think Dickey was saying in his novel, we're going to lose something here. We're going to gain something with more conveniences, electricity and, you know, power boats and vacations and, you know, cabins on the shore of this new artificial lake, but we're going to lose something too. And I think, Five Easy Pieces is a good example of that. I think Jack Nicholson felt constrained by his family. I don't know if we want to get into that too much, but there was that feeling in the 70s, the 60s was over and something was missing. And I think all of these films have that vacuum in it.
Right. Well, one of the final lines in Easy Rider actually is "We blew it" when Peter Fonda is talking to Dennis Hopper. One of them says, "We blew it." Here, it's I think Lewis also who says, "We didn't lose it. We sold it." Right? That we actually sold this land, but maybe we also sold our soul. I guess that's. That's maybe the implication that there's, you know, the title of the movie is telling, it's Deliverance, right? So it's in religious terms, there was some, you know, selling of one's soul, I think.
You know, There's a story I always remember. I lived in West Virginia for 10 years, and I knew a guy. His name was Johnny, and he was always a little bit strange. And he used to walk into Morgantown, which was a college town 10 miles away, and he'd walk on the railroad tracks. He didn't have a car. And everybody used to say that was kind of strange. And then some guy that knew him said, well, he had a strange upbringing. And I said, well, tell me about it. And he says, well, if you know anything about West Virginia, in November 20th of 1968, the Farmington mine blew up. And that was a national story. It was a mine explosion, front page of the New York Times. And he said to me, he says, you know, Johnny grew up in a town without men because anybody over 20 was in that mine and died, and anybody under 20 was in Vietnam. And so you have this cultural experience in Appalachia that I don't think the rest of the world really understood. And it's a kind of a specific story, but that story always stuck with me, that somehow people always made fun of these people up in the mountains, but these people were pretty self-sufficient. And when they get their town dammed up and there's water over it, they have to move into what I used to call the turkey farm in class. You probably remember that discussion we used to have.
Right.
Yeah. And I don't know. I think there was Easy Rider was a good example of this. Those guys were kind of rebelling against something and they didn't really know what it was. And I think that ended up in the South, right, where those guys in the truck kind of beat them up. And I don't know, Michal. I think the 1970s was this time where people didn't really know where the country was going. There was a lot of differences between their parents and where they were going after Vietnam, and it was just a different kind of time that people were trying to find an identity. And these movies like Deliverance, and I think even maybe Taxi Driver, even Chinatown in a way, even though it was a retrospective, I mean, it was going back, set in a different era. They were these films with this theme of there is no certainty in life. There's something, it's always a transition.
Right. Well, there's this book about 1970s American cinema, which is called The Lost Illusions, and I think that it's very telling that it's so many of those films, you have this theme of actually, you know, this deep disappointment and loneliness, and in those terms, I just wanted briefly to discuss Breaking Away, because I think that's a film that does it in a very soft way. I mean, it's not nearly as harsh or brutal, but there is a sense that it is this portrait of a changing world. You know, that this generation that's growing up will not be repeating the lives of their parents. That, you know, this is a society that's on the brink of a tectonic change. Can we discuss this film briefly? Because I know that you are fond of it.
Sure, it's one of my favorite films of all time, really. And I think it's a very subtle film. And I think Deliverance is also a subtle film, but it's almost 10 years earlier. Breaking Away came out in 1979 in a kind of a specific time. And it's, if your listeners aren't familiar with it, it's about four guys whose parents, you know, were limestone or worked around the limestone industry in Bloomington, Indiana, but that industry was closing and they had to find an identity of their own, and they all kind of find different paths to adulthood. But it's a coming of age stories, but that doesn't really explain it. You would have to see the film to know really what I'm talking about. But it was this move out of an industrial America into something new that nobody saw coming. It was 1979 when this film came out, and nobody knew there was going to be a huge tech industry, and the 1980s were going to be the 1980s. It was still sort of this 1979, I think, in fact, this film came out the same week as Carter's famous, what they call the crisis of confidence speech or the malaise speech. And it was America was not sure where it was going in 1979. And I think Breaking Away is a really good example of this. I really recommend this film if nobody's seen it.
Right.
We've talked about it at length, just personally in private conversation. But it's, you know, it's about not knowing what you want to do with your life. When you're 18 years old, and they didn't they weren't allowed to go to college, these guys. They were called cutters, like limestone cutters, but they really weren't cutters. Like, their parents were cutters, you know, but they weren't. They were cut in between.
Right, right. Well, there's also one film that you actually mentioned when we talked before, and I think this is a perfect way to bookend this conversation, which is Walter Hill's Southern Comfort, which opened one decade after Deliverance, and actually I think 1981, and which was also, you know, sort of a brutal action film, but also I think with some similarities to Deliverance and some, you know, underlying sadness almost, I would say.
Yeah, you know, I was thinking about this because I was trying to think about how the South was portrayed in film, especially after, you know, World War II or whatever. You know, you have John Ford, Tobacco Road, or I don't know, Robert Mitchum playing Max Cady, or in Night of the Hunter, these really sinister type of characters. Like the South and the mountains had this very, very sinister, you know, the reference was that there's something evil up there. Even Andy Griffith in Kazan's A Face in the Crowd, there's something different about the South that you got to watch out for. Mm-hmm. And I think that Deliverance plays into that. Easy Rider plays into that. And the South was trying to say, well, we're different. We're a little bit different now. It's the 1970s and into the 1980s. But when you know, Southern Comfort came out, I remember I saw that at the drive-in, and I didn't really know what was going on, but it really reminded me of Deliverance. It was just 10 years later, set in the early 70s, where a National Guard unit, I think, I'm just going by memory, gets lost in the bayou, and they get into trouble. But yeah, the 70s was a strange time in cinema. And I think The Warriors it's set in the South, but it also had that same theme of getting caught in a situation where you can't get back home. Lots of sort of strange situations in 70s cinema. I think in the 1969 to 79 is a pretty good era where all the films had the same kind of theme.
Right. On a different note, do you think that in the 1990s, this sort of weirdness of the South was finally exercised with the Atlanta Olympics and with Clinton becoming president, you know, him coming from Arkansas and stuff? Was that the final note of, like, saying goodbye to that image of the South?
Yeah, I remember watching My Cousin Vinny and thinking that, you know, that maybe that was the last one where it could be a punchline. I don't know. I mean, the Civil War never really ended. And I always remember a story somebody told me that in the South, they didn't celebrate July 4th in some places because that's when Grant took Vicksburg, you know. So it took that long to get over it, you know. And so I don't think the North thought too much about the South, but the South always thought about the North and being condescended to. I think I told you about that anecdote I told you where Brzezinski was advising Carter and he gave a passage from William Styron's Sophie's Choice comparing the South to Poland in their cultural and historical experiences. And I think Carter appreciated that in a way because Carter was really nervous about being perceived as a rube or a, you know, kind of a guy that didn't really know what was happening outside of the South. And, I think the 1990s, I'm trying to think of it, any movies that were set then. I'm kind of out of my element there. I remember, was there Sweet Home Alabama? Was that?
Yeah, that's a Reese Witherspoon film. And there was also the Altman film, Cookie's Fortune with Glenn Close. That was kind of, you know, playing into that stereotype of the evil South or, you know, gothically depraved South.
Yeah, and I think that's still there. I think of the Tennessee Williams films, all of them have that kind of like foreboding underneath them. Streetcar Named Desire, you know, this idea that it's some other kind of culture, and you can wrap up Poland in there as well with Brando's character, Kowalski.
Right.
And But there's also, you know, I don't know, the American culture, it's you need the South in there. I mean, it's somebody was asking me about the film, I mean, the song Lynyrd Skynyrd's Sweet Home Alabama the other day, and I said, there's a lot of, it's almost like a poem against a Neil Young song called Southern Man, and they're talking about the civil rights and all of that, and Lynyrd Skynyrd's almost a nationalistic poem. And where they start out is, they say, in Muscle Shoals, they love the Swampers. And the Swampers was kind of a musical industry. It's a background band, very, you know, respected. And then he says in Birmingham, they love the governor, and that's George Wallace. So it's really, this is early 1970s. The Civil War is still going on in terms of that generation, the culture. And I think it's only this generation now that has kind of moved on from that. And, you know, it's interesting times we're living in. The whole Gone with the Wind and all that kind of stuff. It's like, what do you do with the history? It's obviously not a happy history, and what do you do with it?
Absolutely. Yeah. And with the toppling of the statues, I think that, you know, it's very much we are still living through the moment of this huge conflict. On a lighter note, and to end on a lighter note, this film really promoted to fame this Dueling Banjos musical number. Do you remember this being a hit, this being played in various... on various occasions, like this, that tune became hugely popular, right?
Yeah, and it was one of those films that everybody knew what it was, and it played such a key part in that film. We haven't really talked much about the film, but the whole atmosphere of menace was kind of set up by that, you know, where the guy, Ronnie Cox, is kind of just a happy-go-lucky folk musician. He's probably, I'm guessing, kind of a hippie, you know, maybe an ex-hippie. Now he's working for Coca-Cola or whatever, and he meets a guy that he's never met before, but he can play the banjo, and they do this famous dueling banjo, you know, duet, and it's fantastic to listen to. And it's the only time in that entire film where everybody's kind of happy and everybody's smiling, and you can see that. Everybody's kind of one family. They always say music brings people together. And, yeah, that was a big you know, hit culturally. I think the 1970s country music, you know, it's not like it is now. It was much more, you know, you had guys that were softer, John Denver, even Bob Dylan went country. Bob Dylan in 1979, the same year that Breaking Away came out, famously saw Jesus in a Tucson hotel room and made Slow Train Coming, you know, and so the culture was much different. It was much more of a, even those movies like Vanishing Point, I don't know if you know what I'm talking about, but there was like something in the culture that was just in a transition between 1969 and 1979. It was just had to get through it.
Well, and so, I guess the final journey of the time, you know, to the journey to end all journeys, also down the river, was in Apocalypse Now, you know, in the Coppola's film, which brought this whole... tendency, I think, to a epic conclusion, you know, with Vietnam War being presented as this sort of grand spectacle, and you know that's a different story for a different podcast.
But you know me, how I think that came out the same month as Breaking Away, so it showed you that movie, the river was also a character, I think, like Deliverance and. But yeah, I think Apocalypse Now missed its time. I think if it came out in 1975, it would have been more powerful. By 1979, people were kind of moving on from the Vietnam War. But it just shows you how the timing of movies matters. Even now, it's considered a classic. But I think at the time in 79, people were saying, we're tired of Vietnam. And it just shows you how cinema is like that. It depends on timing and culture. And I think Deliverance kind of hit that. I don't know. 1972 was a very violent year. You know, it's an aside, but you know, Jimmy Carter's big competition as a politician was a guy named George Wallace, and George Wallace took 15% of the vote in 1968 as a third party candidate, as a governor from Alabama, and he didn't get them all from the South. He was getting a lot of that stuff from Pennsylvania, Indiana, you know, Illinois. And in 1972, George Wallace in May in Maryland got shot by a guy named Arthur Bremer. And that was what Scorsese based Taxi Driver on. The Bickle character, you know. And so you get this idea that the culture was caught between this urban blight of New York City that you could see in Taxi Driver and this sort of southern transition and that you see in Deliverance. And, you know, people didn't know if the country would make it its way out of it. The 70s were a pretty depressing time, actually, even though, you know, you see in that 70s show and all that kind of stuff, it's played down a little bit. People were worried in the 70s where the world was going.
Right.
Yeah.
I think we can end on that note because it's very relevant to today. Well, thank you so much for joining me and great insights. Thank you so much for sharing those.
Okay, and it's always a pleasure, Michal, and I hope we can do it again sometime.
Absolutely. Thank you so much.
Okay. Bye bye.
Bardzo dziękuję profesorowi Patrickowi Vonowi za tą wspaniałą rozmowę. Przypominam, że pełen transkrypt tej rozmowy jest dostępny dla patronek i patronów Spoilermastera, czyli dla tych wszystkich, którzy wpłacili bądź wpłacą datek na rozwój podcastu za pomocą serwisu patronite.pl. Bardzo Wam dziękuję za ten odcinek. Dziękuję jednocześnie wszystkim patronom tego podcastu, na czele z patronami imiennymi. Tutaj ogromne moje podziękowania w stronę pani Anny Jóźwiak, w stronę Tytusa Hołdysa, autora strony i fanpage'a Winylo Kino, poświęconego soundtrackom wydawanym na winylach, a także w stronę Michała Hudolińskiego i Odiego Hendersona. Bardzo Wam dziękuję, że byliście ze mną w tym tygodniu i zapraszam Was już teraz na kolejny odcinek Spoilermastera już za tydzień.